Na pewno bez takiego drugiego, jakim jest architekt, żyłoby nam się gorzej, bo nie mielibyśmy gdzie mieszkać, więc dziś spróbujemy się dowiedzieć, czym zajmuje się taki pan albo pani architekt. Na początek Paulina Superczyńska odwiedziła Was z naszym mikrofonem, aby zapytać właśnie, jak sobie wyobrażacie taką pracę architekta.
Architekt projektuje domy, budynki, wieżowce, windy, różne schody, na przykład jak mają wyglądać, gdzie dokładnie mają być po prostu i z czego mają być wykonane, na przykład z betonu.
To jest ten, kto wykonuje projekt, mówi budowniczym, jak właśnie mają to zrobić. Daje im tego właśnie przykład.
Robi różne architekty, że on rządzi po prostu, jak ktoś coś robi, to on mówi, jak ma bardziej robić. Po prostu musi wszystko dopilnować, żeby wszystko było dobrze.
Architekt raczej po prostu siada do biurka, bierze kartkę, bierze pewnie jakiś cyrkiel i wszystko odrysowuje, ekierki i ołówek. I wszystko sobie dokładnie rozpisuje, odmierza, na przykład linijką jakąś.
On rysuje na kartce projekt jakiejś budowli, wymiary tej budowli i wszystkie szczegóły, co jak ma wyglądać. I ogólnie musi mieć też dużą wiedzę matematyczną. Architekt musi dobrze szkicować, rysować, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby wszystko było dobrze zrobione w odpowiedniej skali.
A potem ten rysunek przynosi po prostu rzeczywistość. Z tego, co robił ten architekt, potem to wszystko powstaje i wszystko się buduje dokładnie tak, jak architekt zaplanował.
Architekt musi być precyzyjny, pomysłowy.
Bardzo trudna praca, bo trzeba wszystko dopilnować, pracować w biurze też bardzo dużo, odpowiedzialna też.
To jest ciężka właśnie praca, bo nie może być tak, o, sprawdzę sobie i już. To trzeba sprawdzić, co gdzie jest i jak jest jakiś problem, to trzeba go rozwikłać.
Niektórzy ludzie lubią przedmioty ścisłe, mają bujną wyobraźnię. Zależy, kto jaki jest. Ale ja myślę, że jest to w sumie dość ciekawy zawód.
Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to jest taka fantastyczna książka, z której można się bardzo dużo o architekturze dowiedzieć. To książka pod tytułem Archhistoria, opowieść o architekturze. A o czym jest ta książka? O tym mówi pani Joanna Kurkiewicz z Instytutu Designu w Kielcach.
O budynkach na świecie, o takich największych osiągnięciach architektury, od czasów starożytnych do współczesności. Także i przytacza te najfajniejsze przykłady, na przykład piramidy w Egipcie, albo świątynie greckie i rzymskie, ale też bazyliki, katedry, świątynie, które powstawały w średniowieczu, w renesansie. Mówi nam o tym, jak się te kształty w architekturze zmieniały, jakie były style architektoniczne. Także dzieci i dorośli, ich rodzice mogą się dużo o świecie architektury dowiedzieć, o samych architektach, o tym, co ich inspiruje, co sprawiło, w jakich czasach żyli, że tak dany budynek jest przez nich zaprojektowany, tak wygląda. Ta książka została podzielona też na takie, można powiedzieć, dwie części. Pierwsza część opowiada o materiałach używanych do budowy budynków. Mamy wymienioną tutaj kamień, cegłę, szkło i beton. A druga część to typowe formy budynków, czyli na przykład łuk, budowla centralna, bazylika, dom jednorodzinny, mieszkalny. Takie podstawowe formy, na których architekci pracują. To daje dzieciom taką bazę, podstawy do szerszego rozumienia świata. Budynki, architektura otacza nas na co dzień i fajnie wiedzieć, dlaczego taki budynek, który widzimy w mieście, czy to na starówce, czy na osiedlu, z czego to wynika, że on tak wygląda, z jakich materiałów był zbudowany, żeby można było też rozpoznać, z jakiego wieku mniej więcej pochodzi, kiedy on mógł być zbudowany, albo dlaczego ma zdobienia na fasadzie budynku, z czego to wynikało, a dlaczego na przykład bloki mieszkalne, w których większość dzieciaków w miastach mieszka, dlaczego tego nie mają i dlaczego wyglądają zupełnie inaczej, jak pudełka duże od zapałek.
Ja dodam, że ta książka, Archhistoria, opowieść o architekturze, prezentowana była przez całe ferie w warsztatach kultury w Lublinie. Właściwie jeszcze dziś ostatni dzień, kiedy można tę wystawę zobaczyć. A tej wystawie i tej książce towarzyszyły też warsztaty. Prowadzi je pani Aleksandra Banaś, która mówi, że chce się z wami po prostu dzielić tą wiedzą.
Praca architekta jest ogromnie ważna i rozmawiamy na ten temat również. One się troszeczkę dowiadują, że w ogóle pan projektant czy pani projektantka mają szereg szereg rzeczy, które zanim jakby budynek stanie i faktycznie można go użytkować, muszą tak naprawdę przemyśleć ogrom spraw. Nie jest to łatwa praca i tak naprawdę oni, zamieniając się poniekąd troszkę w projektantów, mogą sami posmakować troszeczkę tego właśnie trudu, ale to tak w minimalnym stopniu oczywiście, no my staramy się przekazywać jakby jak najwięcej wiedzy na ten temat. My zawsze się pytamy dzieciaków, czy dobrze się czują w danym budynku i jak myślą, skąd się to bierze, że schody są odpowiedniej wielkości, że mamy na odpowiednim miejscu okna, że możemy zobaczyć niebo, ale zobaczyć też krajobraz, że drzwi, które otwieramy, nie są za ciężkie, nie są za lekkie, że sufit jest na odpowiednim poziomie. To wszystkie rzeczy, które wcześniej musiały być przemyślane i to bardzo skrupulatnie jeszcze dodatkowo wyliczone, więc każdy metr, każdy centymetr, każdy milimetr czasem ma znaczenie i dlatego wydaje mi się, że to im bardzo wtedy otwiera umysł i pokazuje, jak ta praca wygląda i jak szalenie jest ważna.
A my za chwilę sprawdzimy, jak to się robi w praktyce. My teraz jesteśmy przy ulicy Grodzkiej w Lublinie, w warsztatach kultury. Tam odbyły się zajęcia pod hasłem Mali Architekci. Z jaką wiedzą architekci pojawili się na zajęciach?
Najbardziej to jak byłem na Zamku Lubelskim, to mnie bardzo zaciekawiło, że do dzisiaj przetrwał jeszcze. Chciałbym się dowiedzieć wielu rzeczy na temat, jak się tworzy od fundamentów, czy długo się buduje, na przykład budowle wieloetapowe, no i ogólnie wysokie, bo wysokość ma znaczenie, ale niektóre budowle w Wielkiej Brytanii, czytałem książkę, oto jest Londyn, i przeczytałem, że w wielkich metropoliach mogą być nawet małe rzeczy, typu kościoły, ratusze i tak dalej.
Czy ty myślisz, Wiktorze, że będziesz architektem może kiedyś w przyszłości? Jest taka szansa?
Możliwa.
Będziemy rysować różne budynki, a później je ustawiać i przyklejać na tekturze.
A myślicie, że trudno jest budować takie budynki?
No, też zależy. Jeżeli jest to prosty blok, taki jaki widzimy zazwyczaj, to może nie jest to aż tak trudne. Najpierw musi narysować to na kartce, wybierzeć metry kwadratowe, wysokość, głębokość piwnicy, zaprojektować.
Zakupić rzeczy do tego domu,
materiały budowlane.
No właśnie, cegłę, cement, drewno.
Myślę, że akurat krzywa wieża w Pizie mogła trochę powstać przez przypadek, że tak, bo ona od początku miała chyba 5 albo 15 metrów na bok, więc...
Najwyższy budynek jest w Dubaju, ma 828 metrów i chyba nazywają go wieżowiec Haifla? Haifla, tak, Haifla.
Wasza wiedza jest całkiem spora, ale zawsze można się czegoś nauczyć, więc zaczynajmy.
Wy sami, słuchajcie, dzisiaj zamienicie się w architektów, w projektantów, bo będziecie mieć za zadanie zaprojektować miasto. Słuchajcie, to co przed wami jest tutaj, to taka mapa miasta, prawda? Widzicie ulicę? Praca architekta to skomplikowane zadanie.
Projektuję na przykład ołówkiem albo czymś, jakiś projekt tego, który mają budowniczy zbudować.
Projekt na kartce papieru, rozrysowany budynek. To jak wygląda z przodu, z tyłu, z boku. Kolejny etap, jak myślicie, jak wygląda takiej pracy architekta?
Skala. Kto wyjaśni to słowo? Co oznacza słowo skala?
Skala to znaczy rozmiar i jak to będzie duże, jak będzie wyglądało, bo na przykład nie może narysować budynku tak dużego, jak będzie naprawdę. Bo budynek mógłby mieć 100 metrów, a kartka by się nie zmieściło na kartce.
A słuchajcie, jeszcze druga rzecz. Zanim projektant przekaże wszystko budowniczym, to jest jeszcze coś takiego, co tworzy, co nazywamy makietą.
Gdzie architekt może posprawdzać, czy dobrze wszystko wymyślił.
Mały model obiektu albo obszaru.
Widzimy to z różnych stron, możemy ocenić, czy nam się to zwyczajnie podoba i czy chcemy żyć w takim budynku, prawda? No więc słuchajcie, powiedzcie mi teraz, oprócz tego, że architekt wykonuje ogrom pracy wcześniej, że wiemy, że to jest szalenie ważna, istotna praca, to powiedzcie mi, z jakimi typami budynków projektanci muszą się mierzyć? Co w mieście widzimy, jakie budynki? Co możecie powiedzieć o architekturze miasta? Bez jakiego budynku nie wyobrażalibyście sobie miasta?
Lotnisko.
No też jest bardzo ważne.
Bez ratusza.
Dokładnie tak. Co się mieści w ratuszu? Burmistrz, prezydent, osoby, które są bardzo ważne w mieście, prawda? Które decydują o mieście. A na środku jaki jest taki plac centralny? Jak się nazywa? Rynek, świetnie. I słuchajcie, najczęściej od rynku odchodzą różne ulice, prawda?
Takie główne,
dokładnie, czasem deptaki. Jak się nazywa ten obszar właśnie najstarszy? Starówka albo Stare Miasto? Świetnie. Powiedzcie mi, jak się nazywały kiedyś budynki mieszkalne w centrum miasta? Tak, macie w Lublinie tutaj przepiękne kamienice. I słuchajcie, mówiliście o zabytkach, które macie w centrum. Jakie to są zabytki?
Zamek Lubelski. Mhm. Jakieś jeszcze rezydencje?
Stare ulice, typu na przykład Rybna albo Plac Rybny.
Kościoły.
Brama Krakowska.
Słuchajcie, macie tutaj sporo elementów, które zostały po takich historycznych budynkach. I my, słuchajcie, mamy przygotowaną taką krótką prezentację dotyczącą tego, z jakich materiałów będzie można budować.
Z czego jest zbudowany ten dom?
Szkło.
No dobra, a jakie to są przedmioty? Same okna i drzwi przeszklone. I wiecie, ten dom zbudował pan architekt dla siebie, i jemu zależało na jednej konkretnej rzeczy, żeby do budowy własnego domu użyć materiałów z drugiej ręki. Dlatego użył właśnie do budowy starych okien przeszklonych i drzwi.
My mamy przygotowanych tutaj takich troszkę karteczek. Chciałabym, żebyśmy teraz je wylosowali. Każdy dostanie po jednym. Jak zrobi jakiś jeden, jak go zaprojektuje, rozrysuje na kartkach, które przygotowałyśmy, może wylosować sobie kolejne. Uwaga, losujemy.
Wieżowiec.
Pałac. Myślę, że spróbuję jednak dostać na coś innego niż klasyka.
Dostałam most i wymyślę taki most związany trochę z kwiatami. Na przykład most styl tulipanowy.
A ja mam kwiaciarnię i chyba zrobię wielką donicę z kwiatem.
Hotel w kształcie człowieka, który będzie miał język wysunięty i to będzie balkon.
Pomysły świetne, chociaż przydają się też pewne rady, mówi pani Ola.
Takie, żeby w pewien sposób porzucić tylko patrzenie z jednej perspektywy na architekturę, ale też przebić się do jej wnętrza, pokazać, co się skrywa za ścianami, jakie dany kształt ma funkcje i dzięki temu jest to raz, że bardziej dla nas zrozumiałe, a dwa, pokazuje też pomysł dziecka, w jaki sposób podszedł do tematu. Dzieciaki też się zaangażowały na tyle, żeby stworzyć bardzo oryginalne pomysły i funkcje normalnych budynków troszeczkę zmieniły i dodały kilka nowych elementów. Właściwie widzę, że większość dzieciaków wymyśliła sobie swoje budynki na nowo, co jest też bardzo ciekawe. Tam powstają jakieś takie szalone dworce, także każdy kształt jest taki troszeczkę inny, czasem futurystyczny, może nie do końca realny, ale taki wyzwalający wyobraźnię, więc to jest ogromny plus.
Oczywiście można też sięgnąć do tej książki Archistoria w warsztatach kultury przy ulicy Grodzkiej. Wystawę można oglądać jeszcze tylko dziś, a książka oczywiście dostępna jest. Trzeba po prostu jej poszukać. My teraz poszukamy śniegu. Prawdziwego brak za oknami, więc sprawdzimy, jak powstaje taki sztuczny śnieg. O tym mówi pan Grzegorz Kołodziej, meteorolog ze Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.
Produkuje się go tak zwanymi armatkami. No, żeby go wyprodukować, to potrzeba wodę, potrzeba temperaturę poniżej 0 stopni. Czasami udaje się ten śnieg wytworzyć, kiedy temperatura jest dodatnia. To jest w takich sytuacjach, kiedy jest bardzo suche powietrze. Armatka wodna ma doprowadzony, jest taki wentylator tam, który bardzo mocno dmucha i dostarczona jest woda. Woda ma temperaturę, no dobrze jest, jak jest najniższa temperatura wody i jest powietrze pod dużym ciśnieniem i to powietrze po prostu tą wodę tak rozbryzguje, bardzo drobniutkie kropelki wody są i dobrze właśnie, jak w tej wodzie są te zanieczyszczenia, te jądra kondensacji. To wtedy właśnie jest większa ilość, możliwość produkowania śniegu, czy większe prawdopodobieństwo, że on będzie powstawał. I jeśli na dworze jest dosyć sucho, to w tym momencie bardzo szybko z tych drobniutkich kropelek wody, które są rozbijane na taki pył, ucieka ciepło. Jak ucieka ciepło, bo jest po prostu na dworze, czy one parują powiedzmy na zasadzie parowania, to w tym momencie temperatura się gwałtownie obniża i powstaje śnieg. Także po prostu musi być dostarczona woda pod dużym ciśnieniem. Są jeszcze takie procesy fizyczne, rozprężania. Z reguły jednak produkuje się śnieg w tych armatkach, kiedy na dworze nie ma normalnego śniegu, czyli na przykład jest bezchmurne niebo przez długi czas, mamy pogodę tak zwaną wyżową, czyli może być minus 10, ale ładna pogoda, piękna i nie ma śniegu, więc po prostu przy takiej temperaturze możemy sobie rozbić wodę, dostarczyć do armatki na taki pył. W tym momencie jak on zostaje do atmosfery, to po prostu gwałtownie zamarza, no i w tym momencie mamy sztuczny śnieg. Przy czym ten śnieg to są wszystkie, można powiedzieć, że gdybyśmy go tak pod mikroskopem spojrzeli na niego, to są praktycznie te kropelki, te, no może nie gwiazdki, takie bardziej kuleczki śniegu, one się specjalnie niczym nie różnią. Struktura tego śniegu jest jednak inna od śniegu, który naturalnie jest w atmosferze tworzony w chmurach.
Mam nadzieję, że w sprawie sztucznego śniegu wszystko już jest jasne, chociaż jeżeli macie jakieś pytania w tej czy innej sprawie i chcecie je zadać naszym ekspertom, naukowcom, to możecie zawsze napisać na adres mądredzieci@radiomyślniklublin.pl. W tej sprawie także, mam nadzieję, będziecie pisać, odpowiadając na naszą zagadkę. Czas na jej pierwszą część.
To coś jest wtedy, kiedy planeta ziemska oddala się od Słońca. No i wtedy temperatura się oczywiście zmniejsza.
To jest coś takiego, że wtedy pada śnieg. Trzeba nosić czapkę, szalik, rękawiczki i kurtkę. Trzeba się ubrać po prostu, bo wtedy jest bardzo zimno.
To jest kiedy, przykładowo jeśli z gałęzi kapie woda, to wtedy może zamarznąć i jest sopelek.
Pomyślcie o tym, to jest pierwsza część zagadki, za chwilę część druga. Przypomnę adres mądredzieci@radiomyślniklublin.pl. Odpowiedzi będzie można przesyłać właśnie na ten adres. Historia psa do obejrzenia w kinie Bajka. O co chodzi, o jakim psie jest ten film? O tym mówi pani Iga Wójtowicz z kina Bajka.
W kinie Bajka można zobaczyć film Urwis. Jeżeli nasi słuchacze znają Korgiego, psiaka królowej, to myślę, że jak najbardziej te przygody Urwisa też im się spodobają. Film też jest o takim piesku z bogatej rodziny, który traci swoją panią, no i później musi sobie z tym wszystkim poradzić i się odnaleźć. I też ma bardzo dużo przygód, poznaje nowych przyjaciół, dużo się u niego zmienia, także też myślę, że będzie ciekawa bajka.
Będziecie mogli wybrać się do kina Bajka na nasze zaproszenie, ale trzeba będzie odgadnąć naszą zagadkę.
Tego nie widać, ale za to czuć bardzo. Czuję się to tak, że jest to zimne.
Wtedy zwierzęta zapadają właśnie w taki sen zimowy. Kiedy to właśnie jest, to małe dzieci, różne osoby, starsze, młodsze, często na przykład nie wychodzi się z domu, jak jest tak, i często można też się przeziębić. Trzeba też, jak ma się psa, kota i różne zwierzęta, trzeba o nie dbać. Kiedyś zauważyłem na dworze psa, który miał taki śmieszny sweterek nałożony.
Zwierzęta jedzą jedzenie, które zebrały w jesień, czy tam może jeszcze w lato, ale nie jestem pewien. Niektórzy też wtedy, jak to coś jest, dokarmiają bezdomne zwierzątka.
Wtedy dbamy o ptaki i na przykład robimy karmniki. Mój tata zawsze robi. Zawieszamy na przykład na płotach albo gdzieś.
Często w lasach, jak są różne sarenki albo różne inne zwierzęta, to leśniczy kładzie siano lub inne na jedzenie. Czasami jest fajne, ale czasami jest tak zimno, że jak się nie nosi rękawiczek lub czapki, to często nie tak fajne. Szczypie.
To coś jest niefajne z tego powodu, że na przykład mogą tak brwi zamarzać, ale też jest druga w tym rzecz, bo jest śnieg i to jest dobre moim zdaniem.
Czekamy na wasze odpowiedzi. O czym mówiły dzieci? Jaka jest odpowiedź? Piszcie na adres mądredzieci@radiomyślniklublin.pl. Czekają zaproszenia do kina Bajka.